Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i niezmiernie jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę tutaj stać, że dziękuję za zaproszenie. To prawda, kiedyś tak tęskniłem, mówię, kiedyś muszę przyjechać znowu do tego Kołobrzegu. Ja byłem tutaj około 13 lat temu. Wiecie, teraz tak spojrzałem, mówię, nic się nie zmieniło, ale Słowo Boże nie zmieniło się, ono zawsze było i to samo Słowo 13 lat temu tutaj byłem zaraz po nawróceniu. No nie, no już 3 lata po nawróceniu, 2 lata, 2. W każdym bądź razie cieszę się jeszcze raz, że mogę tutaj być. Powiem wam, że tak kiedy patrzyłem tutaj na te dzieci, kiedy stoją, to, i zawsze kiedykolwiek jestem w jakimś zborze i patrzę, jak dzieci wychodzą tutaj na środek, jak są błogosławione, moje serce pęka. Wiecie, tak przypominam sobie właśnie moje młode lata, jak ja miałem. Ja nigdy nie chciałem słuchać o Bogu. Nigdy. Moja mama mnie prowadzała. Może powiem tylko tak pokrótce, krótkie takie moje świadectwo. Zresztą, nie wiem, tu jest zegar, tak? I ile mam czasu? Bo tak też myślę, kiedyś pytałem się, byłem usługiwałem i takiego brata się pytam, mówię, ile ja mam czasu? A mówił, ile chcesz. My o 12 wychodzimy. ale nie wyszli o 12, także nie będę mówił, ile chcę, ale ile Pan pozwoli. I no, wracając do tego mojego dzieciństwa, wiecie, ja urodziłem się w takiej kochającej rodzinie, naprawdę kochającej rodzinie, bogatej rodzinie, kochającej rodzinie, ale to nie chodzi o to. Moi rodzice byli jednymi z najbogatszych ludzi w Kutnie, i kiedy miałem wspaniałą rodzinę, tak jak powiedziałem, wspaniałą siostrę, moją bliźniaczkę, pochodzę z bliźniąt, starszą siostrę młodszego brata i kochających, bogatych rodziców. Jak moi rodzice mieli, ja nie chcę tak rozmawiać i mówić tu o starym życiu dużo, chciałem powiedzieć o nowym, ale żeby o tym wszystkim opowiedzieć, to chciałbym tylko wam przybliżyć, z czego się wywodzę. Moi rodzice nie byli osobami uzależnionymi, natomiast ja wpadłem w uzależnienie. I jak to się działo? Tak jak już powiedziałem, moi rodzice prowadzali nas, ja to pamiętam, za rączkę do kościółka, moi rodzice byli katolikami i nigdy mnie, tak jak już mówię, nigdy mnie Bóg nie interesował. Nigdy i tam mowa o Bogu to nie. I kiedy podrosłem, już na tyle byłem świadomy, że mogłem się przeciwstawić, powiedziałem, nie idę do żadnego kościoła. Moi rodzice dali sobie spokój i ja poszedłem swoją drogą. Jako nastolatek, wiadomo, jak moi rodzice mieli pieniądze, to ja miałem pieniądze. A jak ma się pieniądze, to co się ma? Kolegów się ma, ich nie trzeba szukać, oni się sami znajdą. Ja zawsze miałem kolegów, takich przyjaciół starszych ode mnie, podziarganych, takich zbudowanych, wiecie, dzisiaj też chodzą, widzę ich na ulicach, głowy ostrzyżone na łyso. I to mi imponowało, ten świat mi taki imponował. Moja matka wylewała łzy i patrzyła na to moje życie i mówiła mi, Janek, jeżeli nie skończysz, jeżeli nie przestaniesz przestawać z tymi kolegami, to wylądujesz tak jak oni. Moja matka wiedziała dobrze i to były prorocze słowa. Ona mi powiedziała, mówi, zobaczysz, że wylądujesz w kryminale tak jak oni i skończysz swoje życie. Nigdy nie słuchałem słów matki, nigdy ich nie brałem na poważnie, nigdy. I zawsze, że ja pamiętam, jak jako nastolatek już przychodziłem do domu nad ranem, a nieraz rano czy południe, po zarwanych nocach, głowa pękała od alkoholu, a tu matka mówi, Boże, wreszcie mi się zamknęła, dała mi spokój. Często tak jest. I tak się stało, że kiedy miałem 18 lat, moja matka zamknęła swoje usta, moja matka umarła. I to, co mi mówiła, to były prorocze słowa. Wtedy otworzyły się bramy więzienia przede mną. Przesiedziałem w więzieniu kilkanaście lat. I moje przestępstwa, żadne moje przestępstwa nie było dokonane na trzeźwo, bo zawsze pod wpływem alkoholu. Przeważnie były to rozboje, włamania, kradzieże, bójki. I tak to było. I powiem tak, zakończę tą kadencję z tym więzieniem. W każdym bądź razie mój ojciec przyjechał do mnie pierwszy i ostatni raz przez te kilkanaście lat. Przyjechał do mnie do więzienia, siedziałem wtedy w Bydgoszczy i on mi powiedział tak, mówi, Janek, możesz mnie prosić o wszystko, o wszystko. I ci zapłacę grzywnę, będę ci płacił, adwokata ci wezmę, paczki ci będę wysyłał, pieniądze, tylko nie proś mnie o jedno. Nie proś mnie, żeby moje nogi przekroczyły bramy więzienia. Mówi, moje serce pęknie. Mój ojciec był po zawałach dwóch. Ja wiedziałem, to ja też się przyczyniłem do tych zawałów, ale on mówi, nie proś mnie. I wiecie co? Byłem tak zbuntowany i powiedziałem swojemu ojcu, mówię, okej, nie potrzebuję, nie chcę, żebyś mi pomagał. Nie chcę cię znać, nie chcę was widzieć. W każdym razie to była pierwsza i ostatnia wizyta mojego ojca i moich bliskich. Nikt nie przyjeżdżał do mnie na widzenia, nikt. Wyrzekłem się całej rodziny, w każdym razie od czasu do czasu wysyłałem kartkę, pisałem kartkę taką okolicznościową, wysyłałem mojemu ojcu, jak nieraz przychodziły święta, urodziny, tak, jak mi się przypomniało. Byłem sam dla siebie, w więzieniu się wyspecjalizowałem w różnych takich sprawach kryminogennych, takich dokładnych, kogo palnąć w zęby, żeby się wysypał, żeby komu włożyć rękę do kieszeni, bezszelestnie wyjąć portfel. Takie sprawy, tego można się nauczyć w więzieniu. I kiedy wychodziłem, powiem wam, z tego więzienia, ale miałem taką nienawiść, ja do nikogo nie czułem takiej nienawiści, jedynie do tej swojej siostry bliźniaczki. Ja czułem do niej taką złość i nienawiść, tak sobie mówiłem, jak wyjdę, jak ją palnę w zęby, to jej wszystkie chyba wylecą. I ja do tej pory nie wiem. I wiecie, kończyło się na tym, że jak wychodziłem na wolność, na tej wolności długo nie byłem, najdłużej chyba byłem półtora miesiąca, a tak to. I co o dziwo, przypominałem sobie o Bogu. Bóg mi się przypominał tylko wtedy, kiedy skuty w kajdanach jechałem na sprawę. Mówię, Boże, żebym dostał jak najmniej. I wiecie co, o dziwo, dostawałem zawsze jak najmniej. 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 2,5, to były najniższe wyroki, jakie mogłem dostać. I kiedy już dostałem, wychodziłem ze sprawy sądowej, bo mnie już nie mogłem, to zapominałem o Bogu, już Bóg nie był potrzebny. I tak następne. Kiedy wychodziłem z tego więzienia, pamiętam, przechodziłem ulicami Kutna. Kutno nie jest duże, ma 50 tysięcy mieszkańców. Wczoraj się dowiedziałem, że Kołobrzeg ma około 50. No to tak, takie jak Kołobrzeg. I kiedy przechodziłem ulicą, przechodziła moja siostra, tą kryj nienawidziłem strasznie, to zdobywałem się tylko na to, żeby jej powiedzieć dzień dobry. Na do widzenia nie było czasu. To byli ważniejsi koledzy i to hulaszcze życie moje. Ważniejsi byli. I powiem, że kiedy ostatni raz wyszedłem z więzienia w 1988 roku, po jakimś czasie przyjechałem, bo jeszcze balowałem trochę na Śląsku, przyjechałem do Kutna, mój ojciec umarł w tym czasie i zostało mieszkanie po moich rodzicach i obowiązki, o których nigdy w życiu nie wiedziałem. Nie przypuszczałem, że trzeba zapłacić za światło, za gaz, że trzeba zapłacić za... Ja tego nie byłem nauczony. Ja zawsze patrzyłem na swojego ojca. Ojciec mój miał pieniądze i on tam patrzył, że było w lodówce i on to zaspokajał moje potrzeby. A ja nigdy. Ja nieraz miałem tyle pieniędzy, że mi się w głowie nie myślał. Jak traciłem nieraz rachubę, nie wiedziałem skąd pieniądze, jakie, co i po co. Ale nigdy mi nie przyszło na myśl, żebym dał swojemu ojcu, chociaż ze 100 zł. No nigdy mi nie przyszło na myśl. W każdym razie, jak mój ojciec umarł i te obowiązki tak spoczęły na mnie, ja mówię, no i co teraz? I spotkałem kobietę. Pamiętam, wyszedłem ostatni raz z więzienia i tak mówię, kurczę, jestem na tyle mądry, że już więcej nie wrócę. Wiecie, faktycznie nie wróciłem już więcej do więzienia, na żaden wyrok. Ale kiedy spotkałem tą kobietę, młodsza była ode mnie i ona mówi, Janek, jak chcesz, to możesz u mnie zamieszkać. Wow, fajnie. I miała domek jednorodzinny taki, młodsza była ode mnie, panna. I ja mówię, dobra, Renata. I zamieszkałem u niej, Renata miała na imię. Zamieszkałem, tylko za czym żeśmy związali się, nie byliśmy ani małżeństwem, ani narzeczeństwem. My żyliśmy tak, jak żyję. Dlatego dzisiaj, kiedy patrzę na małżeństwo, które 50 lat, no mówię, chwała Bogu, ja 13 rok, ale o tym powiem. I kiedy u niej zamieszkałem, I ustaliliśmy tak. Ona mówi, Janek, nie musisz pracować. Ja mówię, no, to przynajmniej tutaj żeśmy doszli. Ja nie pracowałem, ja miałem do 48 lat, ja nie przepracowałem jednego dnia w swoim życiu uczciwie. Jednego dnia. Moje życie to rozboje, włamania i kradzieże. Nieraz to się w głowie nie mieści, ale u mnie tak było. I kiedy do moich obowiązków należało, jako że u niej mieszkam, należało posprzątać mieszkanie i ugotować obiad. Lubię gotować, umiem gotować. I to nie był problem, żeby ugotować obiad na dwie osoby. Lubię czystość. I też nie było problemu posprzątać. Ale wiecie, kiedy była godzina 6 rano, ona wychodziła na 6, to 5 po 6 kolesie pukali w okno, ja otwierałem mieszkanie i zaczynały się pijackie libacje, pijackie orgie. I kiedy ona przychodziła z pracy, to ja potrafiłem wytrzeźwieć 2-3 razy i zamroczone. Oczywiście obiad był ugotowany i tak to trwało 8 lat. Po 8 latach puknęła się w głowę i powiedziała mi tak, Janek, ja już więcej nie chcę tak żyć. Mówi, musisz opuścić moje mieszkanie. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że w międzyczasie straciłem swoje mieszkanie po rodzicach. Nie przepiłem go, ani go nie sprzedałem, ale straciłem je. I kiedy ona mi kazała opuścić mieszkanie, stałem się osobą bezdomną. Wylądowałem, już nie było kolegów, już nie było tych, którzy klepią po plecach. Wylądowałem na ulicy. Wylądowałem na ulicy. Wiem, co to jest spanie na dworcach, wiem, co to jest łażenie po śmietnikach. Wylądowałem później w noclegowni. Kiedy przyszedłem do noclegowni, pamiętam, kierowniczka tej noclegowni powiedziała tak, mówi, panie Janku, przyjmę pana, bo nałgałem jej. Ja powiem tak, alkoholik to zakłada maskę na siebie. Każdy uzależniony zakłada maskę i udaje tym, kim nie jest. I ja też oczywiście poszedłem, ja zawsze byłem ogolony, zawsze chodziłem czysto ubrany. Kiedy przyszedłem do tej noclegowni, mówię, że takie nieszczęście, matka umarła, ojciec, to akurat była prawda. Straciłem mieszkania, nie mam mieszkania. I ona mówi, przyjmę pana, ale jest jeden warunek, że tutaj nie wolno pić alkoholu. I tak sobie pomyślałem, kobieto, ja w więzieniu wódą handlowałem, a to jest taki noclegowni, ale oczywiście, mówię, ja nie piję, ja piję tak jak wszyscy. Ja wie pani, to od czasu do czasu. Nie miałem jeszcze czerwonego nosa takiego. W każdym bądź razie po paru dniach, po paru tygodniach ona już zauważyła, co się ze mną dzieje. Ta maska spadła. Człowiek uzależniony nie może długo w tej masce chodzić. I ta maska spadła i często mi mówiła, panie Janku, pan coś zrobi ze sobą. No zrób coś ze sobą, weź się za siebie, no weź się za szmaty i co? I podrę te szmaty i nic więcej. I dla świętego, tak mi zawsze mówiła, pan idzie do tej przychodni alkoholowej. I tak dla świętego spokoju poszedłem tam do tej przychodni alkoholowej. Tam dawali w takich kubkach plastikowych antikol. Pół tabletki, pielęgniarka rozmieszała, pan wypije. Dochodziłem do zlewu, wylewałem ten antikol, wypijałem, wodą przepijałem. Chodziło mi o to, że podpisywała mi kartkę pielęgniarka, że wziąłem ten antikol i to była przepustka do noclegowni. Pokazywałem, że jestem trzeźwy, byłem na antikolu i mnie puszczali. Ale jak wychodziłem z przychodni, to leciałem prosto na melinę. Jedna lufa, druga lufa, szybko i do noclegowni, żeby mnie nie rozebrało. A nie raz jak mnie rozebrało, to mówię, byłem. I mnie wpuszczali. To długo trwało. Wiecie, nie będę to opowiadał. W każdym razie ja już miałem dość tego podłego życia, tylko nie wiedziałem, jak to zmienić. I pewnego razu, to było w 2001 roku, pewnego razu rano przyjechała policja do noclegowni i zamknęli mnie. Pierwszy raz w życiu dziękowałem Bogu, że mnie zamknęli. Naprawdę. Ja wiedziałem, że jak mnie zamkną do więzienia, to się nie napiję wody przez jakiś okres i ten głód alkoholowy jakoś przejdzie. I faktycznie zawieźli mnie do Łęczycy. Już nie ma tego więzienia. Jest teraz, jak wchodzicie może na internet, to więzienie na sprzedaż tam jest. Łęczyca. Stare więzienie na sprzedaż. W każdym razie zawieźli mnie do tej Łęczycy. Ja tam siedziałem. Zabłem na pryczy. Tam takie wąskie przejście po jednej stronie i po drugiej prycze. Ja leżałem tutaj i tak kątem oka, kiedy mój umysł już odparował od alkoholu i zacząłem trochę myśleć, tak spojrzałem, taka hałda książek wielka. Mówię, wezmę, przeczytam coś. Ja dzisiaj do tej pory, żebyście mnie zapytali, to ja nie wiem, za co mnie zamknęli. Ja nie dochodziłem, to nie było dla mnie ważne. To było dla mnie ważne, że odpocząłem od alkoholu. I tak spojrzałem na tą stertę tych książek, wziąłem jedną najbardziej odartą książkę. Ona była tak poszarpana, mówię, wezmę ją. Wiecie, co wziąłem? Biblię. W życiu nie wiedziałem jeszcze, nawet nie wiedziałem, co to znaczy Biblia. Nie słyszałem o Biblii. Nie słyszałem o Testamencie. Testament to był Nowy Testament. Gedeonitka, odarty z okładek i było tam powyrywane kilka kartek, dlatego, że te kartki w Nowym Testamencie, one są miękkie i są dobre na skręty, także więźniowie wyrywają, kręcą sobie papierosy z tych kartek. A ja to wziąłem tę Biblię i zacząłem ją czytać. I pierwsze, tak czytam, mówię, co to jest? Z języka ślubokręt idzie zrobić. Pierwszy raz w życiu, ja nawet nie wiedziałem, że ja czytam Ewangelię. A to była Ewangelia Mateusza, rodowód Jezusa. Imiona, to mi się język wywracał w drugą stronę. I chciałem to odrzucić. Mówię, odrzucę. Ale przewróciłem kilka kartek dalej. Ja tam pisało, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, uzdrawiał ślepych, chromych, trędowatych. I w moim sercu zrodziła się iskra. Mówię tak, Boże, żebym żył w tych czasach, kiedy żył Jezus. Nie wiedząc, że on żyje. Mówię, może uzdrowiłbym moją chorą głowę. Ja wiedziałem, że ja mam chorą głowę, bo nikt mądry nie postępuje tak jak ja. Mówię, może uzdrowiłbym moją chorą głowę i może bym wrócił jakoś do normalności. Wiecie, czytałem, ja długo nie siedziałem wtedy. Siedziałem tam miesiąc, może półtora miesiąca i sam nawet nie wiem. W każdym razie, jak wyszedłem na wolność, przyszła myśl, zostawiłem tę książkę, bo nie można było jej zabrać. I powiem wam, ja dłuższy czas nie wiedziałem, że to jest, że czytałem Nowy Testament. Zresztą Testament to mi się zawsze kojarzył z jednym. Mówię, ktoś z pieniędzmi. Ktoś umiera, spisuje testament, jest kapucha, można się bawić. No takie myślenie miałem. No. I kiedy wyszedłem, ale wiem, że Ewangelia jest mocą Bożą. I ona zaczęła zmieniać, chociaż nie rozumiałem, ale to słowo mnie dotykało. Kiedy wyszedłem na wolność, ja już nie chciałem wracać do noclegowni. Mówię, znowu tam wrócę, znowu będzie pijaństwo, znowu cudzołóstwo, kradzieże i tak dalej. Mówię, co tu zrobić? I przyszła myśl. Mówię, zrób to, co umiesz. A ja facet, który miałem 48 lat, umiałem trzy rzeczy. Kraść, pić i bić się. To były trzy rzeczy, które umiałem, reszty nie umiałem. I mówię, pójdę na taki był Manhattan, tak się u nas nazywało, taki rynek, gdzie przyjeżdżali wtedy ze wschodu Ruski, handlowali spirytusem. I wtedy w tamtych czasach był Royal i takie różne inne te specyfiki. Ja w każdym bądź razie kupiłem kilka litrów w takich plastikowych butelkach spirytusu. I mówię, jak pójdę do swojego znajomego, miał Janek na imię, miał, bo już nie żyje. Zapił się. Jego żona opuściła, ale miał mieszkanie. I tak mówię, nie będę pił w parku, zapiję się tam. Ja poszedłem ze świadomością skończyć ze sobą. Zapiję się na śmierć. Wiecie, mój ojciec własny nauczył mnie pić czystego spirytusu. Jak się pije, ja lubiałem pić czysty spirytus. Wiecie, miałem coś takiego, że ja lubiałem takie, jak się biłem, chciałem się pić dobrze, kraść dobrze i pić dobrze. Ja lubiłem, jak mnie pali w gardle. Lubiłem pić czysty spirytus. Z tego powodu też było wiele awantur. Wiele, jak mieliśmy ten spirytus, nieraz tam w gronie mówimy, dorobimy. Wody to ja się napiję z kranu, lej tu czysty. I chciałem pić czysty. W każdym bądź razie poszedłem do tego kolesia tam, tego Janka i wlewałem sobie, zrobiłem taki pijacki maraton. Wlewałem sobie cienką szklankę spirytusu, wypijałem ją. To jest duże stężenie alkoholu. To Boża łaska, że ja wytrzymałem. Szklana papieros. I tak może 10, może 12, nie pamiętam. W każdym bądź razie pewnego dnia rano chyba to było. Nawet ja nie wiedziałem, czy to jest rano, czy to jest noc, czy dzień, bo wszystko dla mnie było obojętne, ale chciałem wyjść do ubikacji. I do ubikacji miałem tak jak stąd do tego okna, żeby wyjść do łazienki. I do połowy mnie sparaliżowało. Do połowy nie miałem nóg. Wiecie, i pierwszy raz w życiu, ja pamiętam, stoczyłem się na podłogę, czołgałem do tego kibla, podnosiłem na sedesie, sikałem i wracałem z powrotem, czołgając się. I pierwszy raz w życiu moje serce zawołało, ja zapragnąłem żyć. Już byłem na skraju upadku i pierwszy raz w życiu zawołałem, Boże, ratuj mnie. To wyrwało się z mojego serca. I to trwało 3 dni i 3 noce. 3 dni i 3 noce czołgałem się i po tych 3 dniach jeszcze w następnym pokoju tam pili. Ja się mówię, chodź się napij. Ja nie chciałem. Ja chciałem żyć. I prosiłem Boga, tak w duchu, jak umiałem, żeby Bóg mnie uratował. Bóg pozwolił mi stać na te moje nogi. Wiecie, po tych 3 dniach stałem, to były nogi jak z waty, tak jak takie małe dziecko, które tam mama trzyma na rękach. On jakby mnie popchnął, to mi się przewrócił, ja nie miałem sił. Alkohol wypukał ze mnie wszystko. Potas, wszystkie witaminy, wszystko. Magnez, wcio. Przyszła jedna myśl. Idź do szpitala i weź skierowanie. I wiecie, ja szedłem, ja pamiętam tą drogę, kiedy ja szedłem do tego szpitala, to tak jakbym bosymi stopami po potłuczonym szkle stąpał. Każde stąpnięcie to rozsadzało mi czaszkę. Bolało mnie wszystko. Mrugnięcie oczu mnie bolało. Wszystko mnie bolało. Dzisiaj wiem, co to jest za choroba. Z początku też, kiedy piłem, zawsze narzekałem, że mnie bolą nogi. Wiecie, jak dzisiaj idę ulicą i widzę ludzi, którzy miotają tak bezwiednie nogami, to są początki polineuropatii. To jest ta choroba alkoholowa, która działa na układ nerwowy. W każdym bądź razie poszedłem do szpitala. Nie miałem sił, dałem tylko dowód lekarce. Ona spojrzała na mnie, wiecie, 2 tygodnie niepity, nieogolony, brudny, śmierdzący. I ona nic nie potrzebowała, ona tylko spojrzała. Mówi, co? Mówi, skierowanie. I dała mi to skierowanie. Dała mi skierowanie do szpitala na odwyk do Zgierza. I wracałem, przechodząc koło noclegowni. Ta kierowniczka, jak mnie zobaczyła, noclegowni, bo z tej noclegowni mi wyrzucali, przyjmowali i wyrzucali. Ona, jak mnie zobaczyła, to tak wyszła przed tą noclegownią. Mówi, nawet mowy nie ma, żeby pan tu wszedł. Nie chciałem się z nią kłócić, tak wyjąłem, bo już nic jej nie mogłem. Wyjąłem z kieszeni skierowanie i pokazałem to skierowanie. Ona tak doszła, przeczytała, spojrzała na mnie i się ulitowała. Mówi, pan tu wejdzie, pan się umyje, pan się ogoli, a jutro zadzwonimy do Zgierza, czy jest miejsce. Nie było miejsca. Jeszcze 8 dni, 8 czy 9 dni czekałem. Jeszcze nie miałem żadnej kroplówki. Mój organizm był jeszcze na tyle silny, mimo że osłabiony, to był na tyle silny, że nie doznałem żadnej psychozy, padaczki, omanów, nic. W każdym razie po 9 dniach pojechałem do Zgierza, do szpitala i tam, w tym Zgierzu, kiedy chodziłem taki bez nadziei po korytarzu, w jedną i w drugą stronę, jeszcze wam powiem, że kiedy przyjechałem do tego szpitala, nie wiem jak teraz jest, ja nie byłem dawno w szpitalu, w każdym bądź razie kiedyś była waga taka biała, takie wagi, takie... Ja wszedłem na tą wagę, pielęgniarka mnie waży, tak patrzę na tą wagę i na tą pielęgniarkę mówię, ona się chyba zepsuła. Ona mówi, nie, ta waga jest dobra. Wiecie, ja ważyłem 48 kilo. To worek cementu waży 50, a ja 48, no. I kiedy chodziłem po tym korytarzu, w jedną i w drugą stronę, wiecie, stanął przede mną facet, rozłożył tak ręce i powiedział tak, pamiętaj, nie jesteś sam. Jest ktoś, kto cię kocha. Tym kimś jest Jezus Chrystus. I z początku mówię, co to za facet? Skąd się urwał? Był to Paweł Szarzec z chrześcijańskiej fundacji Elim z Wisły. Oni przyjeżdżają do tej pory na odwyk do Zgierza. Ja Boga nie znalazłem w kościele. Bóg mnie znalazł tam właśnie na tym odwyku. I kiedy on mi to powiedział, że jest ktoś, kto mnie kocha, jeszcze powiedział tak, mówi, nie jesteś sam. Wiecie, ja w swoim życiu zawsze otaczało mnie dużo ludzi. Zawsze. Ja byłem zawsze gdzieś tam w kręgu. Zawsze się gdzieś tam wkręcałem, że zawsze w kręgu. Ale byłem najbardziej samotną osobą na świecie. Jeżeli nie masz Chrystusa w swoim sercu, to jesteś najbardziej samotną osobą. Ci koledzy i ten świat nie zaspokoi potrzeby twojego serca. I kiedy pamiętam, też tak pomyślałem, mówię, facet się chyba pomylił, bo piętro wyżej był oddział psychiatryczny, a tu na piętrze odwykowy. Mówię, chyba z oddziałami się pomylił. Ale on to powiedział z taką miłością, że zaczął mnie, o co mu właściwie chodzi. I on mnie zaprosił, mówi, chodź, przyjdź, mamy kawę, mamy herbatę i mamy ciasto. Ja tam wcale nie przyszedłem słuchać o Jezusie. Poszedłem się napić kawy, bo piłem wtedy kawę i zjeść ciasto. Lubię słodycze i to do tej pory. Mówię, się najem ciasta przynajmniej za darmo. Oni przywozili wtedy te wiślane kołacze. Nie wiem, czy wyście próbowali, to super. I w każdym razie poszedłem tam. A tam faceci grają, śpiewają, opowiadają swoje świadectwo, opowiadają swoje życie. Mówię, kurczę. Tak sobie myślałem, mówię, czy to może być prawda. Ale było zaproszenie. Kto chce, zapraszamy na Dni Trzeźwości do Wisły. Kto chce. I wiecie, mówię tak, pojadę do Wisły. Dawno nie byłem, jak byłem, to byłem koło Waty, już nie pamiętam, jak góry wyglądają, pojadę. I myśli. Mówię tak, ułożę może sobie życie, może poznam jaką góralkę, pokręcę jej w głowie, znowu coś tam się ułoży i ułożę sobie życie. Z taką myślą pojechałem, ale kiedy pojechałem do Wisły, do Czarnego, pojechaliśmy, ja byłem ósmym pacjentem, bo Paweł przysyłał busa z kierowcą i 8 pacjentów mogło jechać. Ja tam byłem 8. I z tej 8 tylko ja jeden żyję. Reszta się zapiła. Z tej 8 tylko ja żyję. I kiedy pojechałem do tej Wisły, wiecie, siedziałem, widzę takie, kto był, jak brat był w Czarnym, to tam też takie 2 filary były. Ja siedziałem koło jednego z tych filarów, patrzyłem w góry i cały czas słyszałem, to przyjechaliśmy tam w czwartek, a to było piątek, sobota i niedziela, 3 dni. I cały czas Jezus, 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 Jezus. Ja widziałem, jak ludzie wychodzili na środek, jak rzucali papierosy, deptali, płakali. I siedziałem tam jak głaz. Ja przez całe swoje życie nie usłyszałem tyle o Jezusie, co wtedy przez 3 dni. I była niedziela, pamiętam tak, jak dzisiaj jest niedziela. I Bogdan Pieczyrak, być może znacie go, śpiewał jedną pieśń, śpiewał i mówi tak jak ja bym tutaj mówił do was. Ja siedziałem taki szarak tam w kącie, nie wychodziłem do tej modlitwy, coś mnie tam trzymało, dzisiaj wiem co. Ale Bogdan mówi tak, a dlaczego się nie radujesz? A dlaczego się nie śmiejesz? Dlaczego twoje usta wykrzywione są w podkówkę? Ja wiedziałem, że on to do mnie mówi. I tak mówię, facet, mnie cię pokręciło chyba, no co, z czego się będę radował? Jestem bezdomny. Całe życie mi się wali. Ja w pożyczonych ciuchach przyjechałem, bo moje poszły do kasacji. A ty mi się każesz cieszyć, radować, nie wiem z czego. Ale powiedział ważne słowa. Powiedział to, mówi, czy ty chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? I wtedy tak jakbym obuchem w głowę dostał. Mówię, no jasne, że ja chcę, żeby moje życie się zmieniło. No po to tutaj przyjechałem. Ja nie chciałem tylko przestać kraść, pić, palić, założyć. Ja chciałem, żeby moje życie się zmieniło. Bo był okres w moim życiu, że nie kradłem, nie piłem, nie cudzołożyłem, nie biłem się, ale ja chciałem, żeby to życie moje się zmieniło. I mówię, jak chcesz, to wyjdź na środek. I wyszedłem na środek, wiecie, i ten Paweł Siarzec, chłop potężny, wielki, przytulił mnie, pierwszy raz w życiu przytulił mnie obcy mężczyzna. Wiecie, ja byłem wychowany na takich kryminogennych zasadach, tam nie było przytulania facet z facetem, tralalala. A on mnie przytulił i zaczął płakać. Ja pamiętam, to był lipiec, teraz w tym roku będzie 15 lat. Płakał, ja byłem w koszuli, w kratkę takiej, w pożyczonej, te łzy leciały mi na ramię. On krzyczy do Boga, mówi, Boże, ratuj jego życie. Kiedy się skończył modlić, to mówi, ja teraz ty się pomódl. Wiecie, wtedy zobaczyłem, jaki nędzny jestem. Wtedy zobaczyłem, wyszedłem i tak mówię, Boże, no jak to szło? Zacząłem szukać w pamięci. Mówię, no jak to szło? No mi się każe modlić, a ja nie wiem jak. Ja nie wiedziałem, ja zapomniałem. Tak szukałem, wiecie, jednym uchem, bo tu wyszło dużo ludzi i tak słuchałem, mówię, może usłyszę, jak się tamci modlą, będę się modlił. Ja chciałem znaleźć tą modlitwę, co nauczyła mnie matka, co Pan Jezus uczył swoich uczniów, Ojcze nasz. I bym się tą modlitwą. To był dla mnie wierszyk, ale ja bym się wtedy tak pomodlił. I z mojego serca wyrwało się, mówię, ja już nie chcę tak żyć. Boże, jak możesz, to zmień moje życie. I od tego czasu Bóg zmienił moje życie. Spadło to ze mnie. Wiecie, nie wiem, kto przeżył to wie, o czym ja mówię. Nie muszę ci tłumaczyć. Ja wiedziałem, że od tego czasu nie napiję się alkoholu, nawet grama. Ja nie wiedziałem, co będzie dalej, ale ja wiedziałem, że jestem wolny. Te kajdany zniewolenia pękły. I kiedy przyjechaliśmy, ja pamiętam, przyjechaliśmy z powrotem na terapię. Ja ukończyłem terapię świecką. Poznałem, dzisiaj ta terapia dała mi poznanie choroby alkoholowej. Ona nie dała mi wolności. Ale już wtedy wiedziałem, że jestem wolnym człowiekiem, już nie jestem alkoholikiem. I tam wtedy na takich terapii, w takim kółku, tam ludzie mi podnosili rękę, mówią, ja mam na imię Janek, Franek, jestem alkoholikiem. Mówię, ja nie jestem alkoholikiem, jestem wolnym człowiekiem. Słowo Boże mówi, i ja tego nie szukałem, tego mi nikt, to mi Bóg objawił. W Jana 8:3-36. Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I często mi ten mówi, jak nie jesteś alkoholikiem, co tu robisz? Ja robię tutaj, że chcę poznać chorobę alkoholową. To tu robię. W każdym bądź razie, kiedy byłem jeszcze na tej terapii, siedzieliśmy w takim kółku terapeutycznym i wiecie, i wtedy, kiedy odjeżdżałem jeszcze z tej Wisły, dostałem Biblię do ręki. pamiętam taki brat Szechowic, Stasiu, kolejarz, on mi dał tą Biblię, mówi: Janek, jest to Boże Słowo. Jest to Nowy Testament. Jest to list, który napisał Bóg do ciebie. I teraz, kiedykolwiek otworzysz tą Biblię, kiedykolwiek, to pierw pomódl się do Boga, żeby Bóg otworzył twój umysł, na ile jest to możliwe, twoje serce, i Bóg będzie przemawiał do ciebie. Wiecie, z początku każdy z nas pierwszy raz zaczął czytać Biblię, prawda? Dla mnie to, jak czytałem, mówię: Boże, tak się modliłem, mówię, to chińszczyzna dla mnie, to jest po polsku napisane, ale nic nie rozumiem. No nie wiem, o co tu chodzi. Ale Bóg powoli objawiał. I prosiłem Boga, żeby kiedykolwiek, żeby jeszcze przyszło coś takiego, żebym mógł usiąść ze swoją rodziną, ze swoją siostrą i z moim bratem, młodszym bratem. I wiecie, na tym kółku terapeutycznym przychodzi pielęgniarka, otwiera drzwi i mówi: Panie Janku, ma pan widzenie? Ja mówię: kurczę, co znowu? Byłem przekonany, do mnie na widzenie to prokurator albo śledczy przyjeżdżał na zakończenie. I na słowo widzenie to byłem zawsze uczulony. Wiecie, co ja ostatnio wywinąłem? Tak szukam w pamięci, bo byłem przekonany, że to policja. Ale kiedy wyszedłem, patrzę, a tu stoi ta moja siostra bliźniaczka. Po 30 latach rozłąki. I to nie ja sprawiłem, to Boża łaska sprawiła. Ona trzymała tak torta. Pamiętam, tak spojrzałem z daleka, mówię: ona czy nie ona? Był taki zwyczaj w naszym domu, że zawsze jak byliśmy dziećmi, całowaliśmy się nawzajem. My rodziców, rodzice nas. Był taki zwyczaj, a to zostało gdzieś zaprzepaszczone. Doszedłem do tej mojej siostry. Prawdopodobnie pocałowałem ją w policzek. Ona mi powiedziała, mówi: Janek, masz tutaj tego torta. Tu jest od brata naszego, od Krzyśka. Ona wracała z Piotrkowa. Krzysiek żenił wtedy syna. Ja nawet nie wiedziałem, że mój brat ma synów, że moja siostra miała synów, bo to mi nie interesowało. Interesowało mnie podłe, hulaszcze życie. I ona mówi: kiedy wyjdziesz z tego odwyku, przyjdź do mnie. Dała mi adres. Zobaczcie, razem mieszkaliśmy w jednym mieście. I ona mi dała adres, gdzie mieszka. Ona mieszkała gdzieś jakieś 800 metrów od noclegowni, w której ja byłem. Mówi: jak wyjdziesz, to przyjdź. Kiedy wyszedłem z tego odwyku, przyszedłem i wychodziłem w listopadzie, pierwsze święta Bożego Narodzenia spędziłem z moją siostrą i moim siostrzeńcem, który miał 18 lat i pierwszy raz mi w życiu wujku powiedział. Wiecie, to były najszczęśliwsze święta w moim życiu. Później pojechaliśmy do mojego brata, do Piotrkowa. W każdym bądź razie Bóg zaczął to wszystko scalać. Ja wiedziałem, że to nie ja, tylko Boża łaska to robi. I w każdym razie byłem w noclegowni, cały czas byłem w noclegowni, czytałem Boże Słowo. Ci, z którymi tam siedziałem, to mówią: o, bandzior, nawrócił się, patrz, teraz Biblię czyta. Nikt nie powiedział mi tego w oczy, bo mnie znali, oni wiedzieli, jak ja jestem. Ale widziałem, jak nieraz w oknie, jak światło zgaszone, a ja stawałem przy oknie, bo jeszcze latarnia biła i przy latarni czytałem Boże Słowo, bo na sali było za duży gwar, za dużo ludzi i nie mogłem się skoncentrować na Bożym Słowie. Bóg wlał tęsknotę do Bożego Słowa, do mojego serca. A ja czytałem i modliłem się. Modliłem się o pracę. Wiecie, pierwszą pracę w swoim życiu, jaką dostałem? Na pracach interwencyjnych. Poszedłem do Urzędu Miasta, do Przewodniczącej Rady Miasta i zacząłem. Powiedziałem jej świadectwo krótkie. Nie takie jak tutaj, mówię, bo co ja mogłem powiedzieć, jak się nawróciłem. Ale ona mi powiedziała tylko tak. Mówi: Panie Janku, słyszałam o panu. Mało kto o mnie nie słyszał tam w Kutnie. Ale mówi: jeżeli to jest prawda, co pan mówi, że Bóg zmienił pana w życie, to ja gwarantuję panu, że pan nie wyjdzie ode mnie bez koroniówki. Jeszcze nawet wtedy to nie wiedziałem, co to jest koroniówka. Ja miałem pojęcie o koroniówce takie, że pieniądze dostaje się za darmo. Nie musisz robić, pieniądze dostaje za darmo. To było pojęcie o koroniówce. Ale to nie za darmo, bo trzeba przepracować rok. I ona mówi: będzie pan u mnie pracował. Dała mi raz na 3 miesiące, później przedłużyła na 3 miesiące i później na rok czasu. W każdym bądź razie przez ten okres cały czas się modliłem i prosiłem Boga. Dziękowałem Bogu za tą pracę. Ci, z którymi kradłem i siedziałem, chodzili po ulicy, pukali się w głowę. Mówiłem: ty jesteś naprawdę chory, no. Ty jednym pociągnięciem ręki masz 6 tysięcy, a ty za 600 zł robisz, no puknij się w głowę. Ale nauczyłem się taką pieśń, wędrowcu jest. Ta radość, którą daje Bóg, jest siłą mą. I cały czas to śpiewałem. I naprawdę Bóg był moją siłą. Wczoraj żeśmy śpiewali, że Zbawiciel nasz, żyjący Zbawiciel jest naszą skałą. I I to śpiewałem. I wiecie, po roku czasu faktycznie przyszedłem do pracy, to był poniedziałek i ta przewodnicząca mówi do mnie tak, a ona była moją kierowniczką. Mam dla pana dwie wiadomości, jedną dobrą i drugą złą. Którą mówić? Ja mówię, nie ma do złych wiadomości. Pani mówi, jak, co pani chce? Są wszystkie dobre. Mówi, jedna to jest taka, że pan już nie pracuje. Nie mogę panu przedłużyć. No niestety, nie mogę. I idzie pan na Koroniówkę, a druga to jest taka, że dostał pan mieszkanie. Wymodliłem to mieszkanie. Dostałem mieszkanie. Pierwszą osobą w Kutnie, która dostała mieszkanie w bloku w Kawalerce, byłem ja. Dostałem to mieszkanie, umeblowałem je jak chciałem, tak jak sobie kiedyś wymarzyłem. Wiecie, miałem kuchenne, miałem pościelowe, miałem wszystko. Nie miałem jednego, żony. Ja nie miałem czasu się ożenić. Miałem 48 lat i nie miałem czasu się ożenić. Bo kiedy coś tam tam zaiskrzyło, co może zaiskrzeć po miesiącu czasu, no. Ale kto by chciał czekać tyle lat? I modliłem się do Boga, żeby Bóg postawił na mojej drodze kobietę, z którą będę mógł razem podnieść ręce do góry, uwielbić Boga i oddać Bogu chwałę. I Bóg, zaangażowałem się w służbę wśród osób uzależnionych. Od samego początku, wiecie, też dotknęło mnie słowo z Marka. Pamiętamy, kiedy Pan Jezus uwolnił opętanego i opętany chciał wsiąść za nim do łodzi. Pamiętam, Paweł Szarzec mi proponował, żebym został we Wiśle. Mówi, zostań u mnie, będziemy jeździli po odwykach, będziesz jeździł razem ze mną, będziesz miał tu utrzymanie. Ale ja to przeczytałem, kiedy ten opętany chciał wsiąść z nim do łodzi, a Pan Jezus mówi, idź do swoich i mów, co uczynił ci Pan, jak się nad tobą zmiłował. Idź do domu swego, do swoich i mów, co uczynił ci Pan, jak się nad tobą zmiłował. Wiecie, pojechałem do domu i zająłem się tą pracą. I kiedyś pewnego razu zadzwonił do mnie brat w Chrystusie też. Mówi, Janek, jak jedziesz do Wisły, weź moją znajomą. Mówi, kto to jest? Mówi, jest alkoholiczką. Nie, mówi, ona jest dyrektorem szkoły. Ja, mówi, ja nie biorę dyrektora, ja biorę pijaków, alkoholików. Dzisiaj jest moją żoną. Dzisiaj jest moją żoną. Nie chciałbym mieć. Ale taki jest Bóg. Wiecie, Bóg postawił nas w służbie. W służbie dla osób uzależnionych. Dzisiaj pracuję w Teen Challenge, chrześcijańskiej misji społecznej w Miastku. Jestem krajowym koordynatorem służby Coffee House, która wychodzi do ludzi potrzebujących z uwzględnieniem osób uzależnionych. Wiecie, podejrzewam, że większość z nas, wszyscy, kiedyby Ewangelia, która jest mocą Bożą, nie dotknęła twojego serca, to nie siedzielibyśmy tutaj. Pan Jezus Chrystus, Pan Kościoła mówi, żniwo wielkie, ale robotników mało. Żniwo wielkie i robotników mało. I te słowa są dzisiaj prawdą. Te słowa są, kiedy rozejrzymy się, to widzimy, że jest żniwo wielkie, ale robotników mało. I dlatego też w 38 rozdziale Pan nakłania, Ewangelii Mateusza, Pan nakłania nas do modlitwy. Przepraszam, do modlitwy w tej sprawie, bo mówi, proście wtedy Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Moi drodzy, to jest dla nas zadanie i wyzwanie. Apostoł Paweł, napełniony Duchem Świętym, duchem odwagi, w liście do Tymoteusza powiada, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz ducha mocy, odwagi i miłości, powściągliwości. Ale odwagi do czego? Do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Bóg udzielił tobie tego samego ducha, tego, którego udzielił Pawłowi. Tu chodzi o odwagę do pracy pańskiej, o odwagę w wyznawaniu Jezusa Chrystusa. O tą odwagę mamy się ciągle starać, o tą odwagę mamy zawsze prosić Pana Jezusa. Nie wszyscy są kaznodziejami, nie wszyscy świetnie, tak pięknie grają. Chciałbym grać na jakimś instrumencie. Kiedy wczoraj patrzyłem na pastora Piotra, ja przecież pamiętam tam te nasze społeczności na górze. Mówię, no nie, chciałbym chociaż parę słów, ale ja się nie nadaję do tego. Nie wszyscy mogą być kaznodziejami, nie wszyscy mogą ładnie grać i śpiewać, ale wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, nie wszyscy, możemy mówić o Jezusie Chrystusie. Możemy składać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Wszyscy do tego jesteśmy powołani. Każdy może składać świadectwo tego, co Jezus Chrystus dokonał w twoim życiu. Każdy z nas. Moi drodzy, mamy ten przywilej, że możemy mówić, do kogo należymy. Możemy mówić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Możemy mówić, że Ewangelia jest nie tylko wielką Bożą nauką, ale ona jest mocą Bożą. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. To Boża moc dotknęła ciebie i mnie. I dzisiaj jesteś tutaj w tym miejscu. Mam mówić, że ta Ewangelia ma moc przekształcić życie każdego człowieka. Jesteśmy tego świadkami osobiście. Każdego, kto uwierzy. Każdego, kto uwierzy. Ewangelia może uratować od zguby, od grzechu, od gniewu Bożego. Może uratować nas nad gniewem, który wisi nad całym światem niepojednanym z Bogiem. I to mamy mówić. Do tego nas Bóg powołał. Takie jest Boże pragnienie, aby wszyscy byli zbawieni. Nie tylko ja i ty, ale żeby wszyscy byli zbawieni. Wszyscy, żeby doszli do poznania prawdy. Ale zbawieni będą tylko ci, którzy uwierzą. Ci, którzy uwierzą w wieści o Chrystusie. Ci, którzy przyjmą Jezusa jako swojego Zbawiciela. I którzy przyjmą to, co Wszechmogący Bóg ma przygotowane dla nich. Mówi, Paweł powiedział, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo wiem, że ona ma moc. W niej jest moc do zbawienia świata. W niej jest moc do zbawienia człowieka. Ludzie próbują różnych dróg, na której się zawodzą, ale jedyną drogą, którą dał nam Bóg, jest Jezus Chrystus, który sam o sobie mówi. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Mamy ciągle na nowo prosić Pana o ducha odwagi, abyśmy przejąwszy się losem tego ginącego świata, wskazywali na moc Ewangelii. W 8 rozdziale Marka Pan Jezus sam osobiście pisze, mówi, kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym, grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego z aniołami i świętymi. Niech Pan udzieli nam swojego ducha odwagi, abyśmy odważnie wyznawali, abyśmy odważnie głosili Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, Paweł znał zbawczą moc Ewangelii. My, jak tutaj siedzimy, mamy lekarstwo na największą potrzebę świata, na chorobę zwaną grzechem. Mamy lekarstwo. Mamy i mamy o tym mówić. Moi drodzy, takie spoczywają na nas zadania, na każdym wierzącym. Każdy wierzący człowiek powinien być misjonarzem Jezusa Chrystusa. Tak wiele ludzi żyje bez nadziei, bez Boga, bez Jezusa w swoim życiu. Jeżeli nie usłyszą, jeżeli nie przyjmą, muszą zginąć na wieki, jeżeli nie przyjmą Jezusa do swojego serca. Jesteśmy dłużnikami tych tłumów, które chodzą po naszych ulicach. Rozejrzyjmy się. Zobaczmy, ile ludzi chodzi po naszych ulicach. Paweł, znając to wszystko, mówi, jestem dłużnikiem. My jesteśmy dłużnikami tych ludzi. Także prośmy Pana, abyśmy byli pobudzeni przez Ducha Świętego do przekazywania ludziom Ewangelii o Chrystusie. Wszyscy potrzebujemy zbawienia i do wszystkich to poselstwo ma być kierowane. Moi drodzy, musimy zawsze być gotowi. Pan Jezus nie pozostawia nigdy swoich sług samych sobie. Nigdy. W tym wszystkim obiecana nam jest pomoc Pana Jezusa Chrystusa i zwycięstwo należy do nas. To nie my, ale Pan Jezus już dawno zwyciężył. Moi drodzy, niech Pan sprawi, aby ten duch Chrystusowej odwagi towarzyszył nam przez całe życie. Niech to dzisiejsze słowo Niech to dzisiejsze słowo będzie słowem zachęty do gorliwszej służby w Kościele Jezusa Chrystusa. Żeby nie Ewangelia, nie siedziałbym, nie stałbym tutaj i żaden z nas by tutaj nie był, żeby Boża moc nie dotknęła Twojego życia. Też patrzmy na tych ludzi, którzy są wokół nas. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo.